Dzień dobry Państwu. Jako pilarek prawodajnia moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Jerzy Ziarkiewicz. Dzień dobry Panie prokuratorze.
Dzień dobry Panie prokuratorze, dzień dobry Państwu.
No, jak to się mówi, legalny prokurator regionalny w Lublinie, tak?
Tak jest.
Ale ja czytałem w ostatnim czasie, pan też pewnie czytał, portal Radia Z i tam pan został przedstawiony jako, muszę tylko sobie to otworzyć, bo mi się jakieś reklamy to otworzyły, skompromitowany prokurator doradza prezydentowi. Kancelaria pomija niewygodne fakty. Kancelaria po blisko miesiącu odpowiedziała na pytanie Radia Z w sprawie powołania do Rady Bezpieczeństwa i Obronności prokuratora Jerzego Ziarkiewicza. Jednak kluczowe wątki dotyczące postępowań dyscyplinarnych, grożących mu zarzutów karnych, pominięto. Sprawa człowieka Zbigniewa Ziobro będzie miała ciąg dalszy. I tak dalej, i tak dalej. No to jak to z panem jest, panie prokuratorze? Czy jest pan człowiekiem Zbigniewa Ziobro i co z tymi pana sprawami dyscyplinarnymi i karnymi? Proszę przypomnieć słuchaczom.
Ja przede wszystkim, po pierwsze powiem, że jestem człowiekiem polskim. I cała moja praca, to wszystko, co robiłem i robię, jest dla Polski. Jeżeli chodzi o to, co zostało napisane na portalu Radia Z i w innych mediach, powiedzmy sprzyjających obecnej władzy, to chcę powiedzieć w pierwszej kolejności, odnosząc się do tego, że jestem dumny, że jestem w Radzie, przy panu prezydencie, Radzie do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Jestem dumny z tego, że zostałem powołany, bo dla każdego prokuratora, dla każdego urzędnika państwowego powołanie przez prezydenta do takiego ciała, jakim jest Rada przy prezydencie, jest to najwyższy zaszczyt. I dlatego jestem dumny z tego, że tam zasiadam i zostałem powołany przez pana prezydenta. Tak samo jak dumny jestem, cytując słowa Ignacego Matuszewskiego, jestem dumny z tego, że jestem za to ścigany, albo mogę być za to ścigany, że w tej Radzie zasiadam. Natomiast odnosząc się, myślę, że to już czas na to, żeby zakończyć te wszystkie opowieści w mediach na temat tego słynnego garażu.
No to ja chciałem się zapytać, bo to jest jednak, to jest taki ikoniczne pojęcie. Garaż Ziarkiewicza, czyli ten garaż, pomieszczenie, w którym pan miał przechowywać skrycie, tak? Bo to jest tak w domyśle, takie skrycie akta niewygodnych spraw. No jak to było z tym garażem? Niech pan to wyjaśni. Był garaż, czy nie było garażu? Bo pan ma faktycznie za to sprawę dyscyplinarną i chyba tą karną też chyba, tak? Tam też jest garaż?
To znaczy tak naprawdę nie wiadomo, czy to chodzi o ten garaż w tym postępowaniu dyscyplinarnym i nie wiadomo, czy w tym postępowaniu prowadzonym przez osoby z Wydziału Spraw Wewnętrznych też chodzi o ten garaż. Powiem wprost. Garaż był, bo garaż był, służył do postoju samochodów. Jednak z uwagi na prowadzone postępowanie w tym garażu były przechowywane faktury z jednego z postępowań.
Nigdy. Ale to był garaż na terenie
oczywiście,
prokuratury?
Oczywiście, to był garaż.
Pana prywatny garaż?
To gdzieś? Był garaż na terenie prokuratury, wewnątrz, otoczony budynkami prokuratury, zamknięty, monitorowany, ogrzewany i codziennie sprawdzany przez moich asystentów. W tym garażu nigdy nie znajdowały się żadne akta. Były tam tylko załączniki do akt jednej ze spraw, zresztą zakończonej w pewnym zakresie już decyzją merytoryczną. Natomiast te wszystkie sprawy, te opowiadanie w mediach, szczególnie w lubelskich, czy w mediach...
No to też w tym tekście Radio Z jest garaż.
W Radio Z, że przechowywane tam były akta spraw pana Czerneckiego, spraw innych, prowadzonych w innych prokuraturach nawet, a nadzorowanych przeze mnie. To jest wszystko nieprawda i powiem więcej, żaden z moich zarzutów dyscyplinarnych dotyczących uchybienia terminom, bo takie miejsce miały, co zaraz wyjaśnię, nie wskazuje na to, że te akta, po pierwsze w tych sprawach został uchybiony termin, dlatego że te akta były przechowywane w jakimkolwiek garażu. Mhm. Natomiast prawdą jest, że w kilku sprawach uchybiłem terminom instrukcyjnym, żeby też nie było wątpliwości.
Tak, to pan mówi zresztą kiedyś.
Ale to wynikało, i tutaj trzeba przyznać się wprost, wynikało to również z pewnego rodzaju nawału z pracy i nieumiejętności po mojej stronie zrzucania tego na swoich podwładnych. Zawsze uważałem, że lepiej, żeby sprawa poczekała u mnie, niż podwładny miałby dostać sprawę i złożyć na szefa, że szef się nie wyrabia, to zrzuca na swoich podwładnych. No i to był wynik tego, że te sprawy leżały. Oczywiście, że tak. Tego nie ukrywam i zawsze, jeżeli ktoś mnie zapyta, to powiem tak, uchybiłem terminom. Natomiast te uchybienia terminom wynikały również z tego, że wykonywałem inne czynności w innych sprawach, chociażby w sprawach dotyczących szpiegostwa, chociażby w sprawach dotyczących przez czynów zabronionych na szkodę interesów finansowych państwa wchodzi, polskiego.
Tak, przepraszam, przerwę, wchodzi pan w wątek, który chciałem zapytać, bo w tym tekście Radia Z pojawia się taki no niejako zarzut, że jakie pan ma kompetencje, żeby akurat pan był w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności jako prokurator. No to rozumiem, że te sprawy szpiegowskie by się wpisywały, tak, w ten katalog takich doświadczeń. To proszę coś powiedzieć. Znaczy, ja rozumiem, że pan oczywiście nie może mówić o szczegółach spraw szpiegowskich, ale no proszę coś powiedzieć.
Ja myślę, że decyzja pana prezydenta była oparta w dużej części na wiedzy dotyczącej mojej pracy zawodowej. Nie będę już wspominał o czynnościach wykonywanych w Przewodowie przez tydzień, gdzie doszło do tragedii śmierci dwóch polskich obywateli na skutek uderzenia rakiety przy granicy z Ukrainą, bo byłem tam kierownikiem tego zespołu.
Właśnie, proszę powiedzieć.
No taka jest prawda. Przez tydzień, prawie nie schodząc z placu boju, wykonywałem tam wspólnie z innymi prokuratorami, funkcjonariuszami służb, strażakami, powiem to również wprost w związku z dzisiejszym ich świętem, i innymi osobami czynności, żeby ustalić, co to za rakieta, jak doszło do tego wybuchu i jak doszło do śmierci polskich obywateli. Oczywiście nadzorowałem i osobiście prowadziłem sprawy dotyczące Funduszu Otwarty Dialog. Myślę, że to jest też jedna ze spraw, która może boleć obecnie rządzących. Ja już nie będę też mówił o sprawie dotyczącej jednego z posłów, pana Romana Giertycha. Nadzorowałem i prowadziłem sprawy dotyczące nieprawidłowości, do jakich doszło w służbie kontrwywiadu wojskowego przed 2016 rokiem, gdzie sprawy zostały zakończone decyzjami merytorycznymi i zostały wysłane do sądu. Być może, albo jestem nawet przekonany o tym, że tego typu sprawy i ten zakres postępowań, który był przeze mnie prowadzony i nadzorowany, spowodował, że pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, z czego jestem dumny, podkreślam jeszcze raz. Jestem dumny z tego, że jestem za to podobno ścigany. No, cytując Ignacego Matuszewskiego.
To jest temat mojego dzisiejszego tekstu, do którego zresztą pan się dla mnie komentował, działania prokuratury, bo prokuratura ta obecna, kierowana przez Dariusza Korneluka, zainteresowała się, tak, tym pana członkostwem w Radzie, skierowała jakieś pytania, tak, dotyczące, czy pan tam jest prywatnie, czy jako prokurator. Ja to tak odczytałem, stawiając taką tezę ze znakiem zapytania, że prawdopodobnie jest jakaś przygrywka przed dyscyplinarką dla pana, bo czy to zapytam tak, czy pan, no pan zna moje stanowisko w sprawie sytuacji w prokuraturze, ale i słuchacze też pewnie, ale zapytam tak przewrotnie, czy pan poprosił o zgodę na udział w Radzie swojego przełożonego Dariusza Korneluka, prokuratora krajowego?
Pan Dariusz Korneluk nie jest moim przełożonym, to od tego trzeba zacząć. Moim przełożonym bezpośrednim jest prokurator krajowy, pan Dariusz Barski. I pan prokurator Dariusz Barski został poinformowany przeze mnie o tym, że zostałem powołany do tej rady. Pogratulował mi, za co jestem mu bardzo wdzięczny, i nie zgłosił sprzeciwu do tego faktu. Dlatego też z punktu widzenia formalnego mój udział w tej radzie, z punktu widzenia prokuratury, ustawy, prawo o prokuraturze, jest całkowicie legalny i nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast te osoby, które teraz myślą, że kierują prokuraturą krajową, jeżeli mają jakieś wątpliwości co do tego, albo mają jakieś zarzuty, to niech sobie prowadzą te postępowania, czy tam jakieś czynności sprawdzające. Jeszcze raz podkreślam, nie ma to dla mnie w świetle decyzji pana prezydenta żadnego znaczenia.
No, ale może pan na przykład zostać zawieszony, tak? Mogą pana dotykać jakieś sankcje.
Redaktorze, drodzy państwo, to znowu powtórzę już przytaczane przez pana profesora Cęckiewicza słowa wielkiego Polaka Ignacego Matuszewskiego. Jestem dumny z tego powodu, że jestem w Radzie, i będę dumny z tego powodu, że za to będę ścigany.
No dobrze. A co pan tam w takim razie w tej Radzie robi? W jakimś, jeśli pan może zdradzić słuchaczom i mnie również, czym pan się zajmuje?
Drodzy państwo, co do jakichś szczegółów pracy Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy panu prezydencie nie mogę się wypowiadać. Natomiast niewątpliwie pan prezydent i pan profesor minister Cęckiewicz narzucili nam bardzo duże tempo, jeżeli chodzi o pracę. W następnym tygodniu odbywa się kolejne posiedzenie. Chociażby nawet odpowiadając na pytanie pana redaktora, na pierwszym merytorycznym posiedzeniu byłem referentem pewnych kwestii dotyczących instytucjonalnych zmian w zakresie ochrony informacji niejawnych, co leży, jak powiedzieć, w zakresie moich umiejętności, mojej wiedzy i tego wszystkiego, czym się zajmowałem i tego wszystkiego, co mogę wnieść jako osoba znająca się na tej tematyce do rzeczonej rady.
No, to jest bardzo gorący temat, dla mnie zresztą też ciekawy, jako autora newsa dotyczącego uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Sławomira Cynckiewicza. A jak pan by w ogóle skomentował te działania, po prostu, no chyba tak trzeba nazwać to, obozu władzy, no bo teoretycznie to są służby, służba kontrwywiadu wojskowego, no ale przecież ona jest podległa w tym przypadku premierowi. Jakby pan skomentował pod kątem prawnym te działania wobec Sławomira Cynckiewicza? Czyli fakt, że pomimo podtrzymania przez Naczelny Sąd Administracyjny tej decyzji w USA, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, służby nadal utrzymują, że profesor Cynckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Robią to na podstawie jak gdyby tego samego materiału dowodowego, tak? Bo oni nie odpalili kolejnej procedury w związku na przykład z aktem oskarżenia dotyczącym ujawnienia planów obrony, tylko to jest ciągle grzebanie w tej samej sprawie. To spina to się panu?
To się w ogóle nie spina. Z punktu widzenia ustawy o ochronie informacji niejawnych, pan profesor Cynckiewicz posiada dopuszczenie do informacji niejawnych. Zwróćmy uwagę na to, że Naczelny Sąd Administracyjny, a wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny całkowicie uchyliły te decyzje zarówno SKW, jak i Prezesa Rady Ministrów. Natomiast jedynym przypadkiem, mówiąc już tak na skrót, żeby można było mówić o tym, że pan profesor nie ma takiego dopuszczenia, to byłoby to, gdyby w tak zwanym międzyczasie upłynął okres czasu, na który te upoważnienia zostały udzielone. A tak, takie fakty nie mają miejsca. Cały czas biegnie termin, w którym pan profesor zgodnie z wydanymi uprzednio dokumentami posiada dopuszczenie i tak naprawdę zgodnie z przepisami to dopuszczenie posiada. Natomiast to jest podejście zarówno SKW, jak i innych organów państwowych, prokuratury również, w innym zakresie oczywiście, to jest takie postępowanie, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi, tak? To są działania całkowicie nieuzasadnione, bezprawne i sprzeczne z ustalonymi w danej sprawie okolicznościami i faktami.
A pan jest w tej grupie zawodowej, pan jest prokuratorem, tak samo jest w przypadku sędziów, która no jest niejako tutaj ustawowym beneficjentem tego dostępu do informacji niejawnych. Jakiś czas temu opinię publiczną wstrząsnęła sprawa sędziego Szmyta, tak, który uciekł na Białoruś, podjął współpracę z rządem białoruskim. Czy pana zdaniem właśnie prokuratorzy i sędziowie powinni mieć dostęp do informacji niejawnych z urzędu, skoro już rozmawiamy o tej sprawie Sławomira Cynckiewicza?
Panie redaktorze, drodzy państwo, Polska na podstawie obecnie obowiązującej, w Polsce na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych, prokuratorzy są i sędziowie są zwolnieni, ale ja w tym przypadku będę się wypowiadał przede wszystkim za odnośnie prokuratorów, są zwolnieni od procedury dotyczącej weryfikacji dopuszczenia do informacji niejawnych. Nigdzie w Europie. Ja mówię o państwach istotnych co do, albo porównywalnych co do ilości obywateli, jak i co do obszaru, jak i do znaczenia geopolitycznego. Nigdzie w Europie, w żadnym państwie takie zwolnienie nie istnieje. Chociażby nawet w Niemczech, żeby daleko nie szukać, każdy prokurator jak na równi z innym urzędnikiem organów państwowych zobowiązany jest do poddania się takiej procedurze i procedurę tą prowadzi wbrew, chciałbym tutaj powiedzieć wprost, wbrew zasadom określonym przez OBWE, organ kontrwywiadu, czyli służba specjalna, bo zajmuje się tym Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Jest to niemiecki urząd, służba specjalna o charakterze kontrwywiadowczym. A jeszcze w 2024 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostały opublikowane wytyczne albo wskazówki OBWE dotyczące ewentualnych procedur dotyczących dopuszczenia prokuratorów i sędziów do informacji niejawnych. I tam było powiedziane wprost, że zasadą powinno być to, że sędziowie i prokuratorzy nie powinni być weryfikowani przez służby, ale przez inny organ niezależny, w sposób wybierany w sposób przejrzysty. Procedura powinna być transparentna, a osoby, które będą tam podejmowały decyzje, powinny być też wewnętrznie kontrolowane.
To chyba sugerował, jeśli dobrze pamiętam, Sławomir Senckiewicz w wywiadzie w Kanale Zero. Jeśli, chyba on właśnie te słowa wypowiedział, właśnie sugerował możliwość, znaczy sensowność powołania jakiegoś nowego organu. Ale to jeszcze wyjaśnijmy to słuchaczom, bo w tej chwili to jest tak, że jeżeli w jakimś, nie wiem, powiedzmy w małym miasteczku do służby wszedł jakiś prokurator, tak, i on jest tym prokuratorem na przykład, nie wiem, od wczoraj, tak, to z punktu widzenia prawnego jemu można bez żadnego sprawdzania jego rękojmi bezpieczeństwa powierzyć największe tajemnice państwowe, jeśli one oczywiście są ujęte w postępowaniu karnym. Tak?
W praktyce będzie to wyglądało tak, że może się tak wydarzyć, że prokurator prokuratury rejonowej, przyjmując, na przykład przesłuchując świadka, może uzyskać od tego świadka wniosek dotyczący instytucji świadka anonimowego. W tym momencie ten protokół i wszystko to, co jest związane z tym przesłuchaniem, objęte jest klauzulą ściśle tajną. I taki prokurator dalszą procedurę w zakresie wniosku o nadanie świadkowi statusu świadka anonimowego przeprowadza w kancelarii tajnej z rygorami 00, czyli ściśle tajna. Po pierwsze, prokurator, który zostaje, jakby to powiedzieć, otrzymuje powołanie na prokuratora, nie przechodzi żadnych szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych. Po drugie, nie przechodzi żadnej weryfikacji przez jakikolwiek urząd w państwie dotyczący tego, czy daje rękojmie należytego postępowania z informacjami o charakterze niejawnym. Więc de facto może osoba każda, która jest prokuratorem, bez weryfikacji, mieć wgląd do materiałów niejawnych w jego sprawach. Ale to jest tylko jedna część, albo jedna strona medalu. Może się zdarzyć tak, że prokurator, który prowadzi jakieś postępowanie, uzyska informację, że w innej prokuraturze znajdują się materiały niejawne dotyczące w sposób bardzo pobieżny związane z postępowaniem, które on prowadzi. Jakiekolwiek materiały, które mogą mieć związek z jego postępowaniem. Może wtedy kierownik jednostki, w której pracuje, napisać taki wniosek do innej jednostki, w której się te materiały niejawne znajdują. Jeżeli kierownik jednostki z tamtej prokuratury wyrazi na to zgodę, a nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem, żeby prokuratorowi została niewydana zgoda na zapoznanie się z materiałami niejawnymi w siedzibie prokuratury, w której jest prowadzone to postępowanie. To taki prokurator jedzie i zapoznaje się z takimi materiałami w tej innej prokuraturze również bez tak naprawdę jakiejkolwiek weryfikacji z punktu widzenia rękojmi ochrony informacji niejawnych. Hmm. Taka jest praktyka, jeżeli chodzi o...
A wydaje mi się, że tak mi się wydaje, ja oczywiście nie jestem prokuratorem ani nawet prawnikiem, ale no jakoś znam trochę te instytucje. Wydaje mi się, że takie zadanie umieszczenia szpiega w prokuraturze, ale takiego uśpionego, który przechodzi przez takiego szpiega, nie tak ad hoc wsadzonego, tylko kogoś, kto przechodzi jakieś wszystkie te awanse społeczne, rozpoczyna studia i tak dalej, jest chyba tak naprawdę bardzo proste. Bo w gruncie rzeczy po prostu absolwent studiów, tak, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tak, po prostu przechodzi te wszystkie ścieżki, jest tam jakimś asystentem, asesorem i tak dalej. Tam nikt nikogo nie sprawdza pod jakimkolwiek względem takim bezpieczeństwa.
Mówi pan redaktor o sytuacji, którą mi sobie ciężko wyobrazić.
Łatwo właśnie, ja sobie bardzo łatwo
ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś zostaje prokuratorem i tak naprawdę jest, jak to pan określił, agentem śpiochem. Mhm. Natomiast teoretycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia ochrony informacji niejawnych, z punktu widzenia ustawy o ochronie informacji niejawnych i faktu, że prokuratorzy są wyłączeni od tej procedury, można sobie to wyobrazić.
No właśnie, takie dosyć political fiction, ale...
Jeszcze raz podkreślam, nigdzie w Europie prokuratorzy nie są, tak jak w Polsce, wyłączeni od tego rodzaju procedur. Mm-hmm.
No dobrze, wróćmy jeszcze do tej rady, bo to jest coś, co mnie interesuje. Pan pobiera jakieś pieniądze?
Absolutnie
za...
nie.
To jest pro bono całkowicie.
Tak, oczywiście. Nie są również zwracane koszty podróży w to i z powrotem, natomiast to nie ma dla mnie większego znaczenia, tak jak powiedziałem, albo żadnego znaczenia, tak jak powiedziałem. Dla mnie najważniejsze to jest to, i jestem dumny z tego powodu, że jestem w tej radzie.
No dobrze, to wróćmy jeszcze do tych pana quasi przełożonych, pseudo przełożonych, bo oni jednak się, no pan tutaj taką bardzo ofensywną postawę wobec nich przyjmuje, ale wydaje mi się, że oni jakoś niespecjalnie się też chyba przejmują i boją jakichś konsekwencji. No, jak pan widzi w ogóle przyszłość prokuratury? Czy pan ma w ogóle jakąś taką własną opinię jednoznaczną, co się powinno stać z prokuraturą w jakiejś, gdyby nastąpiła jakaś nowa rzeczywistość polityczna, to w którą stronę to w ogóle powinno wszystko pójść?
Panie redaktorze, drodzy państwo, nie jest żadną tajemnicą, że są prowadzone prace dotyczące nowej ustawy o prokuraturze, znaczy ustawy o nowej prokuraturze tak naprawdę, i są prowadzone prace dotyczące odpowiedzialności tych osób, które teraz myślą, że są funkcyjnymi w prokuraturach różnego szczebla, od prokuratury krajowej do prokuratur rejonowych. Jest potrzeba, tak jak wczoraj powiedział na Placu Zamkowym pan prezydent, zmiany całego systemu zarządzania państwem. Całego systemu ustrojowego. A co za tym idzie, również zachodzi konieczność modernizacji i zmian, istotnych zmian w prokuraturze.
Pan jest za wpisaniem prokuratury do konstytucji, gdyby tak się dało?
Nie. Uważam, że dla zachowania niezależności prokuratorów, prokurator krajowy i inni zastępcy prokuratora generalnego powinni być powoływani przez pana prezydenta. Niezależnie kim, kto będzie tym prezydentem. To będzie dawało prokuratorowi krajowemu i innym zastępcom prokuratora generalnego pewnego rodzaju niezależność, głęboką. Natomiast z punktu widzenia dzisiejszej konstytucji, jak no, tak naprawdę bezpieczeństwo...
Ale zaraz to wpadnę słowo i rozdział od ministerstwa, tak?
Nie. Absolutnie nie. To jest, jakby to powiedzieć, dwie różne rzeczy. Prezydent powołuje zastępców prokuratora generalnego, czyli pierwszego i pozostałych zastępców.
A generalny zostaje?
A generalnym jest minister sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę na obecny kształt konstytucji, natomiast również musimy popatrzeć na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Rada Ministrów i prezes Rady Ministrów odpowiadają za bezpieczeństwo. Nie może być tak, że rząd nie będzie miał żadnego wpływu na, czyli minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie prokuratury. Natomiast jeżeli prokurator krajowy lub inni zastępcy prokuratora generalnego będą powoływani przez prezydenta, prokurator krajowy lub ci inni zastępcy będą mieli swobodę w tym, żeby powiedzieć, że danego polecenia nie wykonają, dlatego że ono jest sprzeczne z prawem, sprzeczne z interesem państwa, sprzeczne z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Tak? Natomiast wpływ prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości jako członka rządu powinien pozostać, bo rząd odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. A prokuratura jest istotnym, bym powiedział, nawet kluczowym elementem tego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obywateli całego
kraju. Aczkolwiek to nie jest takie oczywiste. Bo ja pamiętam, jak swojego czasu profesor Chmaj, kiedy następowały te zmiany w prokuraturze, taką na zamówienie Senatu, taką opinię przygotował dotyczącą możliwości odwołania prokuratora krajowego i zastępców prokuratora krajowego wbrew ustawie, czy bez zgody prezydenta, wywodząc to właśnie z konstytucji, tak, że to po prostu tam jakieś są kompetencje rządu i tak dalej. Pamiętam, że podczas lektury jakichś różnych artykułów dotyczących tej, znaczy nie tej kwestii bezpośrednio, tylko tego zagadnienia, pamiętam taki artykuł prokuratora Herzoga, nieżyjącego już prokuratora, który się cieszył no, dosyć dużym autorytetem, przynajmniej wśród niektórych środowisk. I on lokował prokuraturę właśnie nie w tym wymiarze, w tym sektorze bezpieczeństwa takim, tak? Że ten co innego jest MON i tak dalej, a prokuratura to jest jednak ten taki sektor sprawiedliwości, tak on chyba to nazywał. To jest takie, można by tu polemizować pewnie tak naprawdę, czy prokuratura odpowiada za bezpieczeństwo.
Na gruncie obecnej konstytucji wymiar sprawiedliwości stanowią sądy i trybunały. Prokuratura nie jest...
W ogóle jej nie ma w konstytucji, pomijając prokuratora generalnego, tak, który się tam pojawia, już nie pamiętam.
Prokuratura nie jest elementem wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości to sądy i trybunały. Prokuratura zawsze i w każdym państwie odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. I taka jest rola prokuratury. To, że jest tym elementem łączącym organy bezpieczeństwa z sądami, to sytuuje prokuraturę niejako, powiedzmy, pomiędzy dwoma tymi segmentami, tak? ale to prokuratura jest tym najistotniejszym, bym powiedział nawet, z pewnego punktu widzenia, elementem w segmencie bezpieczeństwa wewnętrznego. I tak jest to skonstruowane i obecnie w Polsce, biorąc pod uwagę przepisy konstytucji dotyczące rządu i bezpieczeństwa i odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jak i w innych krajach. Nigdzie. Oczywiście możemy mówić również o takim modelu, gdzie mamy do czynienia z sędzią śledczym, tak? Tak na przykład było to przed wojną w II Rzeczpospolitej. Ale musimy patrzeć na sytuację tu i teraz, jaka jest w Polsce. Musimy patrzeć na zagrożenia zewnętrzne, musimy patrzeć na to, że za wschodnią granicą trwa wojna. A Polska jest tym krajem, który jest atakowany w sposób hybrydowy przez naszych wrogów, więc rozciąganie takiego prokuratury pomiędzy, albo wciąganie jej do wymiaru sprawiedliwości nie jest skuteczne. Prokuratura ma za zadanie wykonywanie pewnych takich koordynacji, pewnych działań w zakresie bezpieczeństwa państwa, w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Mhm.
Ale skoro, ja bym tu trochę popolemizował jeszcze z tym, czemu nie w konstytucji, skoro prezydent podnosi argument, że trzeba zmienić konstytucję, tak? Bo zmiana, no jak wiadomo, jest politycznie bardzo trudna z uwagi na konieczność tej większości, ale skoro już ją zmieniać, to czy jednak...
Byłaby w konstytucji, w zakresie... byłaby
powoływania tych...
Oczywiście tak, w zakresie kompetencji, które konstytucja by dawała prezydentowi jako głowie państwa. I w tym zakresie prokuratura byłaby w konstytucji, bo byłoby tam wprost napisane, na przykład no, byłoby, powiedzmy, że... taki pomysł, tak? Mam taką wizję, taki pogląd mam, o tak powiem, że ta prokuratura byłaby w konstytucji na tyle, na ile by opisywane były prerogatywy pana prezydenta w stosunku do tego urzędu i powoływania prokuratora krajowego i innych zastępców prokuratora generalnego.
Jeśli chodzi o tą odpowiedzialność tych osób pełniących funkcje kierownicze, no to jest kilkaset osób co najmniej, jeśli chodzi o te główne funkcje kierownicze, tak? Bo to są szefowie jednostek, 300 kilkadziesiąt prokuratur w Polsce i tak dalej. Oni mają zastępców.
Panie redaktorze, drodzy państwo, znowu nawiążę do tego, co powiedział wczoraj pan prezydent. Polska wymaga zmian. Te zmiany, to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, wskazuje na to, że zarówno pod względem systemowym, jak i pod względem kadrowym, pod wieloma względami organy państwa są niewydolne. I te zmiany są konieczne. Oczywiście daleki jestem od tego, żeby te zmiany przeprowadzać na zasadzie jakichś postępowań dyscyplinarnych, postępowań
quasi
karnych.
Znaczy w sensie mocy
przerobowej. Bo będzie to zawsze... moce przerobowe to jest najmniejszy problem.
No, kilkaset dyscyplinarek nagle, tak ad hoc z dnia na dzień, bo to jest tylu tych szefów i zastępców, to
moim zdaniem
to jest niewykonalne.
Panie redaktorze, jest inny problem. Padłyby zarzuty, że jest to, każde postępowanie dyscyplinarne charakteryzuje się, ma cechy zemsty.
No na pewno takie byłyby zarzuty.
Dlatego uważam, że zmiany w prokuraturze i odpowiedzialność tych osób, które myślą, że teraz są prokuratorami funkcyjnymi, powinna przebiegać poprzez zmiany systemowe, a więc poprzez wprowadzenie określonych przepisów prawnych, które by poniekąd wprowadzały odpowiedzialność administracyjną albo quasi-administracyjną za to wszystko, co się wydarzyło od 12 stycznia 2024 roku. W świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego również, osoby, które teraz pełnią, które uważają, że pełnią jakieś funkcje w prokuraturze krajowej, w prokuraturach regionalnych, w prokuraturach okręgowych, czy w prokuraturach rejonowych, nie są osobami, które de facto te funkcje pełnią. Mamy również przykłady orzeczeń sądów niższych rzędów, na przykład w Krakowie, gdzie zostały oddalone chyba wnioski o uzasadnienie, albowiem sąd stwierdził, że pochodzą one od osoby nieuprawnionej.
Tak, sam opisywałem to jako pierwszy, pan sędzia Jędrzej Śliwiński, jeśli dobrze pamiętam. Chyba.
Nie znam danych pana sędziego, ale to jest naprawdę z punktu widzenia przepisów prawa sąd miał rację. Musimy pamiętać o tym, że każda osoba, która została w procedurze tej po styczniu 2024 roku niby powołana na funkcję, tak naprawdę popełnia czyny zabronione z artykułu 231 paragraf 2 i 271 paragraf 1 i 3, czyli poświadczenie prawdy, nie przekroczenia uprawnień. Musimy również zwrócić uwagę na jedną rzecz. To co teraz
musimy
powiem...
Musimy też powoli kończyć, panie prokuratorze.
Natomiast powiem jeszcze taką jedną rzecz. Jest również... tak pan powiedział, pan redaktor, że to jest bardzo dużo osób. Więc dlatego rozwiązania systemowe, które będą na zawsze zamykały tę odpowiedzialność i będą oczyszczały pole w prokuraturze, a prokuratura jako taka wymaga istotnych zmian. I myślę, że takim gwarantem tego, że ona będzie działała niezależnie, byłaby kwestia taka, że osoby funkcyjne w prokuraturze krajowej byłyby powoływane przez prezydenta.
A ja jako wieczny maruda i pesymista spuentuję to tym, że na te zmiany czeka już sędzia Markiewicz w Trybunale Konstytucyjnym i jego koledzy.
Z tego, co mi wiadomo, to pan sędzia Markiewicz nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Tak. Wiem, niektórzy tak uważają, niektórzy inaczej. Zobaczymy, jak będzie. Trzymam kciuki, żeby...
A ja jestem optymistą. Wierzę w Bożą opatrzność.
No i ja trzymam za to kciuki, zachowując swój wrodzony pesymizm. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze.
Dziękuję bardzo.
Pan Jerzy Sierkiewicz był moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.